Rozdział 26. Drugi dzień niewoli. Milady śniła, że dostała na koniec D'Artagnana, że patrzy na jego śmierć i właśnie widok krwi nienawistnej płynącej spod topora katowskiego wywołał na te usteczka prześliczny uśmiech. Spała, jak śpi więzień kołysany pierwszą nadzieją wolności. Nazajutrz, gdy zajrzano do pokoju, leżała jeszcze w łóżku. Pelton zatrzymał się na korytarzu. Przyprowadził właśnie kobietę, o której wczoraj wspomniał. Kobieta przystąpiła do łóżka, ofiarując usługi. Milady była zwykle blada. Wygląd jej zatem mógł oszukać każdego, co ją po raz pierwszy zobaczył. — Mam gorączkę — rzekła. — Całą noc długą spędziłam bezsennie. Cierpię straszliwie. Czy będziesz litościwszą niż ci, którzy mnie wczoraj odwiedzali? Niczego nie pragnę, tylko pozwolenia na pozostanie w łóżku. — Czy chce pani, abym przywołała doktora? — odpowiedziała kobieta. Felton słuchał rozmowy, lecz się nie odzywał. Milady rozważyła, że im więcej ludzi będzie koło niej, tym więcej będzie roboty z ich rozczulaniem, a Lord Winter czujność podwoi. Doktor wreszcie może poznać, że choroba udana, a Milady po przegraniu pierwszej partii drugiej przegrać nie chciała.
Na co wołać doktora?
Rzekła.
Ci panowie zdecydowali wczoraj, że moja choroba jest komedią, tak samo byłoby i dzisiaj. Od wczorajszego wieczoru mieli dość czasu, aby doktora uprzedzić.
A więc, rzekł Felton zniecierpliwiony, niech pani sama powie, jakiego chce lekarstwa.
O mój Boże, czyż ja wiem? Czuję się chora. Ot i wszystko. Dajcie mi, czego chcecie. Mało mnie to obchodzi.
Poproście lorda de Winter, rzekł Felton znudzony ciągłym narzekaniem.
O nie, nie, krzyknęła Milady. Nie wołajcie go, błagam pana. Zdrowa jestem, nic mi nie trzeba. Niech nie przychodzi.
Tyle było pośpiechu, tyle wymowy pociągającej w tym okrzyku, że Felton pomimo woli wszedł do pokoju.
Aha, przyszedł,
pomyślała Milady. Jednakże, jeżeli pani cierpi rzeczywiście, odezwał się, poślemy po doktora, jeżeli pani nas zwodzi, tym gorzej dla niej. My przynajmniej z naszej strony nie będziemy mieli sobie nic do wyrzucenia. Milady nie odpowiedziała, tylko przechyliwszy na poduszkę śliczną główkę, zaczęła głośno łkać. Felton patrzył przez chwilę ze zwykłą obojętnością. Nareszcie, widząc, że kryzys się przeciąga, wyszedł z pokoju. Za nim wyszła i kobieta. Lord de Winter nie ukazał się.
Zdaje mi się, że zaczynam pojmować jasno, szeptała Milady z dziką radością, nakrywając się prześcieradłami, by ukryć przed oczami mogącymi ją podpatrywać wybuch zadowolenia.
Dwie godziny upłynęły.
Czas już wyzdrowieć, rzekła. Wstawajmy i starajmy się otrzymać jakąkolwiek korzyść z dnia dzisiejszego. Mam tylko dni 10, a dziś wieczorem 2 już upłyną.
Nazajutrz rano przyniesiono Milady śniadanie. Pewna była, iż niebawem przyjdą zabrać stół i że wtedy zobaczy Feltona. Nie omyliła się. Felton wszedł i nie zważając, czy Milady jadła już, rozkazał wynieść stół, który zwykle przynoszono nakryty i zastawiony. Felton został jeszcze. W ręku trzymał jakąś książkę. Milady, wyciągnięta w fotelu obok kominka, piękna, blada, z wyrazem rezygnacji na twarzy, wyglądała jak święta dziewica oczekująca męczeństwa. Młody człowiek zbliżył się i rzekł. Lord de Winter, będąc sam katolikiem jak i ty, pani, pomyślał, iż brak modlitw i obrządków twojego wyznania może być pani przykry. Zgadza się zatem, abyś pani choć przeczytała każdego dnia mszę swoją. A oto książka zawierająca cały rytuał. Widząc minę, z jaką Felton położył książkę na stoliczku obok niej, słysząc głos, jakim wymówił słowa swoją mszę i uśmiech wzgardliwy, towarzyszący tym słowom, Milady podniosła głowę i patrzyła na niego uważnie. Wtedy z włosów zaczesanych gładko, z ubrania skromnego do przesady, z czoła gładkiego jak marmur, lecz jak tenże twardego i nieprzeniknionego, domyśliła się w nim jednego z tych ponurych purytanów, jakich spotykała tak często na dworze króla Jakuba, jak i na dworze króla Francji, gdzie pomimo wspomnienia nocy świętego Bartłomieja przebywali niekiedy szukając schronienia. Przyszło jej nagle jedno z tych natchnień, jakie miewają tylko ludzie genialni w chwilach stanowczych, decydujących o losie całego życia. Te dwa słowa, msza swoja i uważne spojrzenie na Feltona, objaśniły ją o całej ważności odpowiedzi, jaką zamierzała dać. Z szybkością sobie właściwą znalazła ją gotową.
— Ja?
— rzekła z równą pogardą, jaką zauważyła w głosie Feltona.
— Ja mam odczytywać mszę swoją? Lord de Winter, katolik skażony, wie doskonale, że nie jestem tego wyznania co on, a to są zapewne nowe sidła, które na mnie zastawia.
Jakiejże religii pani jesteś? Zapytał Felton ze źle ukrytym zdziwieniem.
Wyznam to,
zawołała Milady, udając egzaltację. Lecz wyznam w dniu, w którym już dosyć wycierpię za moją wiarę. Spojrzenie Feltona odkryło Milady, jaki wyłom zrobiła w jego przekonaniach. Młody oficer pozostał jednak milczący i nieruchomy. Wzrok jego mówił jedynie.
Jestem w rękach nieprzyjaciół moich, ciągnęła z entuzjazmem właściwym purytanom. Czy mnie Bóg mój wybawi, czy zginę dla Boga mojego, wszystko mi jedno. Oto odpowiedź, którą, proszę, zanieś panu lordowi de Winter. A co do tej książki,
dodała, wskazując ją końcem palca z daleka, jak gdyby się obawiała splamić dotknięciem.
Możesz ją pan zabrać i użyć dla siebie. Bez wątpienia bowiem jesteś podwójnym wspólnikiem lorda Wintera, wspólnikiem w prześladowaniu i wspólnikiem w herezji.
Felton nie odpowiedział. Zabrał książkę z tym samym uczuciem pogardy, jak kiedy ją przyniósł i wyszedł zamyślony. O 5 wieczorem przyszedł lord Winter. Milady miała czas przez dzień cały nakreślić plan postępowania. Przyjęła go też jak kobieta czująca, że przy niej zwycięstwo. Zdaje się, rzekł baron, siadając na fotelu naprzeciw Milady i wyciągając niedbale nogi przed ogniem. Zdaje się, że popełniliśmy małą apostazję.
Co pan chcesz przez to powiedzieć?
Chcę powiedzieć, że od naszego ostatniego widzenia się zmieniliśmy religię. Czyś pani przypadkiem nie wyszła trzeci raz za mąż, za protestanta?
Wytłumacz się, milordzie, odparła uwięziona z powagą. Oświadczam, iż nie rozumiem wcale słów twoich.
To znaczy, że nie ma żadnej religii. Wolę cię nawet taką, rzekł drwiąco milord.
Z pewnością, że przypadałoby to bardziej do twoich przekonań.
O, przyznaję, iż mi to wszystko jedno.
Choćbyś się nie przyznał do religijnej obojętności, poznać ją łatwo po rozwiązłym życiu i twoich występkach.
Co? Ty mówisz o rozpuście, pani Messalino? Ty, Lady Macbeth. Albo mnie słuch myli, lub też jesteś bardzo bezczelna.
Mówisz w ten sposób, bo wiesz, że nas podsłuchują, mój panie, odrzekła wyniośle Milady. Chcesz podburzyć przeciwko mnie dozorców i prześladowców moich.
Dozorców? Prześladowców? O, pani, zanadto patetycznie się wyrażasz. Wczorajsza komedia zamienia się w tragedię, jak widzę. Mniejsza o to. Za 8 dni znajdziesz się pani na właściwym miejscu, a wtedy skończy się moje zadanie.
Zadanie haniebne, bezbożne,
odparła Milady z uniesieniem ofiary wyzywającej sędziego.
Na honor, sądzę, że ta hultajka dostaje wariacji.
No, uspokój się, zacna purytanko. W przeciwnym razie w lochu cię zamknę. Prawdopodobnie wino szampańskie poszło ci do głowy. Uspokój się, to przejdzie bez śladu i szkodliwych następstw. Lord Winter wyszedł, klnąc straszliwie, co w owym czasie było przyzwyczajeniem wysokiej szlachty. Felton znajdował się rzeczywiście za drzwiami i nie stracił ani słowa z prowadzonej rozmowy. Milady wiedziała, co robi.
Idź, mówiła w myśli do szwagra. Zbliża się stanowcza chwila, lecz ty się dowiesz o wszystkim, stary głupcze, gdy będzie już po nie w czasie.
Zaległa cisza, znów upłynęły 2 godziny, przyniesiono kolację. Milady odmawiała głośno modlitwy, jakich nauczyła się od zażartego purytanina, starego sługi swego drugiego męża. Była jak w zachwyceniu i udawała, że nie słyszy, co się koło niej dzieje. Felton skinął, by jej nie przeszkadzano, i wyszedł po cichu razem z żołnierzami. Milady wiedziała, że ją obserwują, odmawiała też modlitwy do końca i zdawało się jej, że żołnierze będący na warcie przestali chodzić, tylko słuchali jej głosu. Tego właśnie pragnęła. Po ukończeniu nabożeństwa powstała, usiadła przy stole, zjadła trochę i piła jedynie wodę. W godzinę potem żołnierze zabrali stolik z nakryciem, lecz tym razem Felton im nie towarzyszył.
Obawia się więc za często mnie widywać,
pomyślała i odwróciła się do ściany, by ukryć uśmiech triumfu mogący ją zdradzić. Po niejakiej chwili cisza zaległa stary zamek. Słychać było jedynie nieustający szmer fali morskiej. Wtedy głosem harmonijnym i dźwięcznym zaczęła śpiewać pierwszą strofkę psalmu znanego i najwięcej ulubionego przez purytanów. Boże, odwracam się od nas, pozostawiasz własnym siłom, lecz w chwilach niedoli wyciągasz ku nam prawicę wszechmocną. Wiersz nie był dobry. Nie było w nim miary ni rymu, lecz Purytanie nie znali się na poezji. Milady śpiewając nasłuchiwała. Straż zatrzymała się jak skamieniała. Mogła zatem osądzić, iż uczyniła wrażenie. Śpiewała dalej zawzięcie z niewymownym uczuciem. Zdawało jej się, że śpiew rozlega się daleko pod sklepieniami, jak urok magiczny miękczy serca jej stróżów. Okazało się jednak, że żołnierz na warcie, zapewne zagorzały katolik, otrząsnął się z wrażenia i zawołał przez drzwi.
Ucisz się, pani, nareszcie. Śpiew twój smutny jak de profundis, a połączone z przyjemnością stania na warcie staje się nie do wytrzymania.
Milczeć. Odezwał się poważny głos, po którym rozpoznała Feltona. Nie mieszaj się w nie swoje rzeczy, błaźnie. Czy masz rozkaz nie pozwalać śpiewać tej kobiecie? Nie. Kazano ci pilnować, kazano strzelać do niej, gdyby chciała uciekać. Strzeż jej zatem. Zabij, gdy będzie trzeba, lecz nie zmieniaj rozkazów, jakie otrzymałeś. Radość niepohamowana rozjaśniła oblicze Milady, jak błyskawica przemknęła po twarzy. Lecz udając, że nie słyszy rozmowy, z której każde słówko zapamiętała, zaczęła znów, nadając głosowi urok, rozciągłość i dźwięk, którym ją sam szatan obdarzył. W nagrodę łez i niedoli, za wygnanie i kajdany, mam tylko młodość i modlitwę i Boga, który cierpienia policzy. Cudowny głos nadawał prostym wierszom psalmu wyraz i urok, jakie Purytanie najzapamiętalsi rzadko znajdowali w śpiewach swych braci. Feltonowi też zdawało się, że słyszy śpiew anioła pocieszającego trzech Hebrajczyków rzuconych na spalenie w piec gorejący. Milady ciągnęła dalej. Lecz dzień wyzwolenia nadejdzie dla nas. O Boże mocny, Boże sprawiedliwy. A gdy i tego odmówisz nam biednym, przyjmiemy cierpienie i śmierć z ręki Twojej. Ostatnią strofkę okrutna czarodziejka oddała z takim uczuciem porywającym, że młody oficer nie był w stanie słuchać dłużej. Otworzył drzwi gwałtownie i ukazał się na progu blady jak zawsze, tylko oczy mu ogniem pałały.
— Dlaczego pani śpiewasz? — odezwał się. — I po co takim głosem rozdzierającym?
— Przebacz pan — rzekła Milady łagodnie. — Zapomniałam, że pieśni moje źle brzmią w tym domu. Obraziłam pana jako katolika, lecz przysięgam nieumyślnie. Przebacz mi winę, wielką zapewne, lecz mimowolną.
Milady była piękna. Mówiąc to, uniesienie religijne, w jakim zdawała się być pogrążona, nadawało jej fizjonomii taki nieziemski wyraz, iż olśniony Felton sądził, że widzi teraz anioła, którego przedtem jedynie słyszał. — Tak, pani — odpowiedział. — Zakłócasz spokój ludzi mieszkających w zamku. Biedny szaleniec nie spostrzegł, iż ta odpowiedź bez związku odkrywa Milady głębie jego duszy.
— Nie będę już śpiewała — rzekła Milady, spuszczając oczy z pokorą i rezygnacją.
Tego nie żądam. Śpiewaj, pani, tylko nie tak głośno, a głównie podczas nocy. Z tymi słowami, czując, że dłużej nie potrafi być surowy, młody człowiek oddalił się pośpiesznie.
Dobrze zrobiłeś, panie poruczniku, odezwał się żołnierz. Te psalmy zakłócają spokój duszy. Można się jednak do nich przyzwyczaić. Ona głos ma taki piękny.